Mam podziękować za subskrybowanie mojego kanału na YouTubie. Oczywiście, że dziękuję. I za włączanie wszystkich powiadomień za pomocą dzwoneczka. Aha, niech szef to nagra własnymi słowami. No, nagrałem.
Miasto 15-minutowe. Ojej. Coś ci to mówi?
Tak, to są czasy feudalizmu. Szatan niczego nowego nie wymyśla. Tylko bierze już wymyślone i wykrzywia. No na przykład weźmie sobie jakąś modlitwę i odwraca funkcję i się tym cieszy, że poniżył. No i te miasta 15-minutowe to jest pomysł feudalny. Za czasów feudalizmu w Wielkiej Brytanii na przykład nie wolno było opuszczać, tak to nazwijmy teraz, swojej gminy czy swojego hrabstwa. Byłeś przypisany do jakiejś wioski i gdybyś chciał pojechać do sąsiedniej, a byłeś własnością pana feudalnego, to musiałeś poprosić o zezwolenie albo złamać przepis i przez las pójść tam ciocię odwiedzić dwie wioski dalej. No i to wracają teraz te czasy feudalizmu, kiedy mamy mieć zakaz poruszania się. Była wojna o tanie linie lotnicze, które przeszkadzały, bo ludzie zaczęli rozpieszkać się po całym świecie i oglądać różne nowe rzeczy i różnorodności. I się ludziom zaczęło podobać, jak za 2 złote mogli pojechać do Maroka, to im się spodobało, że w tym Maroku jest całkiem inaczej niż w Warszawie albo w Tunezji. Jest inaczej niż w Jastarni. To się ludziom podobało i się podniecali, że świat jest taki piękny i różnorodny i można coraz taniej latać. I szliśmy w kierunku takim, żeby się coraz taniej przemieszczać po całej planecie. Ale to się Klausom Schwabom w Davos nie spodobało, bo teraz wymyślili, że oni mogą latać odrzutowcami, natomiast ty to nie powinieneś latać odrzutowcami i pociągi powinny być elektryczne, a w ogóle to powinien być kłopot z kupieniem biletu, bo za każdym razem, nawet jak na elektryczny pociąg kupisz bilet, a pojedziesz za daleko, to urząd cię pyta, ale po co tam być, po co tam? Bo to jednak kosztuje emisję CO2, mimo że elektryczny to coś tam kosztuje, to po co tam będziesz jechał? Przypominam sobie swoją sytuację, gdy w roku 1990 pojechałem do Rosji Sowieckiej i trafiłem najpierw do Petersburga, nie wiem, czy jeszcze wtedy był Leningradem, wszystko jedno, i chciałem się puścić do Moskwy. I się przekonałem przy kasie z biletami, że to nie każdemu wolno do tej Moskwy se kupić bilet PKP, ruskiego PKP. Ja z paszportem mogłem sobie kupić, chociaż urzędnik patrzył, pytał po co. Ja mówię, do mauzoleum Lenina jadę pozwiedzać. A proszę. Ale zapytał, miał odruch taki zapytać. Natomiast cała masa ludzi w Rosji za czasów komunistycznych nie mogła se po tej wielkiej, pięknej Rosji podróżować, na przykład pojechać se na Syberię, bo chce obejrzeć. To tak nie ma. Musiałeś mieć powód poważny i zezwolenie władzy na przejazd. Miasta 15-minutowe to jest ta koncepcja totalitarna, że nie ty, obywatel, decydujesz, dokąd i kiedy sobie pojedziesz za swoje pieniądze i za swoją benzynę czy elektryczną ładowarkę, tylko władza ci będzie mówiła, dokąd ci wolno się przemieszczać i kiedy. 15-minutowe miasta to koncepcja taka, że w pewnych dzielnicach możesz się poruszać, ale jak chcesz przejechać do następnej, to już się kamera obserwuje, takie rogatki zrobione z elektroniki. Kiedyś stał po prostu na rogatkach urzędnik feudalny i cię wpuszcza albo nie wpuszczał. A teraz jak przejedziesz, to się alarmy włączają, policja cię zatrzyma, cię zawróci i mandat wlepi.
I mandat wlepi. Tak, tak.
Się i będzie... tobie się podobają miasta 15-minutowe Klausa Schwaba?
Mi się podobają.
No tak. No nie wiem, no tak chcesz do tego Davos jeździć, wymyślać takie rzeczy,
nie,
to może
ja nigdzie, nie, ja nigdzie nie chcę jeździć, ja tylko pytam Wojciecha Cejrowskiego i próbuję znaleźć luki w jego rozumowaniu. To można?
Można w każdym rozumowaniu znaleźć luki, no. Ale można, bo to mnie... nie jestem omnibus.
Nie jesteś?
Nie, a poza tym Krzysztof Skowroński zaskakuje nieraz tematem i...
Nie, bo a to mnie, to bo czytałeś o miastach 15-minutowych, to nie jest
czytałem, opcja. Tak, czytałem, no, nawet pisałem, tak.
No właśnie, bo to jest naprawdę pomysł.
To jest okropny pomysł.
I naprawdę...
To jest przywiązanie do ziemi.
I naprawdę ktoś...
To jest tego... pomysł, który Oxford wdrażać zaczął, miasto Oxford w Wielkiej Brytanii.
Miasto uniwersyteckie.
Zaczął wdrażać tę koncepcję, tak. No bo tam mają poparcie tych liberalnych, wypranych mózgów studenckich i im się strasznie podoba. Oni są przerażeni tym, że planeta się skończy za 7 lat. Ich wcześniejsi koledzy ze studiów, jak się pojawiają, byli przestraszeni, że się skończy wcześniej niż dzisiaj. bo już te strachy były, to one od 20 czy 30 lat są przeróżne strachy, że za chwilę się skończy planeta, że za chwilę coś zamarznie albo się rozpuści i jak się rozpuści lód, to na Monteverestie wszyscy będziemy musieli się zgromadzić, bo będzie wodna planeta cała, film z Kevinem Costnerem.
Będzie można łowić ryby.
Takie różne przestrachy już były. I oni się teraz boją, że za 7 lat się świat skończy, jeżeli ja nie przestanę się poruszać. To będę się poruszał tylko na rowerze, ale ci mówię, że rowerów też zakażą, bo jak jedziesz rowerem, to się spocisz i emitujesz CO2 więcej, niż gdybyś szedł piechotką powoli. A ostatecznie mamy siedzieć w domu i mieć włączony ekran, a jedzenie nam z dronów Amazon zrzuci do zsypu, to już mówiłem Państwu kiedyś, będzie zsyp na żywność, na dostawy i drugi zsyp będziesz miał w mieszkaniu na wyrzutki. A w ogóle to dostaniesz od Billa Gatesa sztuczne mięso, które wczoraj znowu chwalił, mówi do tego smaku, trzeba się będzie przyzwyczaić. Syntetyczne mięso chce produkować. I ono ma też taką zaletę, że jak zjesz, to w zasadzie nie wydalasz. Tak ma być zrobione, żebyś nic nie wydalał. I ci pupa zarośnie za czas jakiś i nie będziemy emitowali wtedy brudów i będzie można zlikwidować kanalizację. No to taki świat proponują te Klausy Schwaby wszystkie. Przecież to jest banda złych ludzi, ale też przy okazji wariaci.
To piosenka.
Proszę uprzejmie, ta piosenka mówi o tym, że on potrząsa.
To potrząsa.
Znalazłem w trakcie piosenki informację, o którą mnie prosiłeś, w segmencie numer A. Cytuję, TVP1 cytuję. Rząd sięga do rezerw strategicznych leków, aby ratować chociaż częściowo brak antybiotyków i leków przeciwgorączkowych w aptekach. Czyli jakiejś aspirynki brakuje, skoro rząd musi ratować chociaż częściowo brak leków przeciwgorączkowych w aptekach.
No,
koniec cytata.
Antybiotyk bardziej skomplikowane lekarstwo niż aspiryna.
Ale w Polsce robiliśmy antybiotyki, no jeszcze za komuny, no błagam. No,
robiliśmy,
to nie jest...
tak. Robiliśmy.
Poza tym Chińczycy się od nas nauczyli, bo oni tam nie mieli żadnej wiedzy. Myśmy im przekazali wszystkie kwity, więc mamy gdzieś te kwity na starym kserografie leżą. I to... No wiem, że jakieś super skomplikowane leki to trzeba całe maszyny postawić, ale w Starogardzie Gdańskim, jak jadę do stryja mojego na basztę, to mijam Polfę. Ogromny, to była Polfa, teraz nie wiem jak to się nazywa, ale ogromne zakłady, one tam ciągle jeszcze stoją, jakieś pigułki jeszcze robią, to pewnie by potrafili wykonać zamówienie. Z jakiegoś powodu, nie wiem czemu, nie ma atmosfery, rząd nie stworzył atmosfery do tego, żebyśmy w Polsce szybko, zamiast uwalniać rezerwy, to uwolnili rezerwy produkcyjne.
Tak,
zaczęli coś produkować.
Pewno szybko się nie da uruchomić takich rezerw i zacząć z powrotem produkować antybiotyki, tak jak nie da się szybko zacząć produkować samochodów, których nie produkujemy.
Ale penicylina to jest bardzo proste przecież. Zbierasz pajęczyny, a wcześniej możesz nazbierać pająki w starej szopie, wrzucić je do szopy na Polfie i potem siedzą babki i ugniatają pajęczynę i masz penicylinę. To jest takie skomplikowane.
Dla Wojciecha Cejrowskiego nic nie jest tak skomplikowane.
Bo trzeba sobie cel postawić. Jest cel. Naprawdę poniżamy w tej chwili dyrektora tej Polfy w Starogardzie, że on by nie umiał zrobić antybiotyków. Zaraz do nas napisze, z pyskiem przyjedzie, że jak to ja nie potrafię. Potrafiłbym. Są jakieś inne ukryte przyczyny, dla których tego nie robię. Wynieśliśmy cały handel do Chin, nie opłacało mi się, groziło mi bankructwo, w związku z tym zająłem się produkcją czegoś innego. Ale jak teraz już mi nie grozi bankructwo, bo brakuje tego towaru, to ja mógłbym odpalić. No co nie? Mógłbym odpalić antybiotyków w Polsce? Umiał.
Ja też bym mógł odpalić. To potrafię robić całkiem dobrze.
Nawet na baterię potrafisz. Zacznij palić, człowieku, fajkę. Oto, a propos palić, coś powiem Państwu ciekawego. Otóż jak nastał nowy kongres w Ameryce, to w telewizji pojawiło się kilku senatorów i kongresmenów z cygarami. Otóż Nancy Pelosi, lewaczka i marksistowska baba, ona zakazała palenia cygar. A to jest kwestia wyrazu wolności osobistej. Tam jednego z Teksasu oglądałem takiego, kongresmena chyba, nie senatora, który przyszedł do popularnego programu telewizyjnego, miał 3 cygara wsadzone i dowiedziałem się od niego, nie wiedziałem tego wcześniej, że oni tam ten Nancy Pelosi przeganiali, powiedzieli, mój gabinet jest eksterytorialny i umawiali się w gabinetach. Nie pozwoliła palić im cygar w tych miejscach, w których tradycyjnie palili i jeszcze tam Churchill siadał w tym fotelu i też popalał cygara. To nie było tak, że na korytarzu zadymiali wszystkich niepalących z jednym płucem, tylko spotykali się gdzieś. I nawet jest grupa 30 amerykańskich kongresmenów i senatorów, którzy mają specjalny klub cygarowy. Spotykają się, to się caucus nazywa, czyli taka grupa trochę pozapartyjna, która w jakiejś sprawie się gromadzi. I oni w sprawie wspólnego palenia na cygaro się umawiają i bardzo ważne, powstają ponadpartyjne umowy wtedy przy tych cygarach. Oni siadają zrelaksowani, Nancy im wtedy zakazała, teraz to się uwolniło i mogą znowu palić cygara w kongresie. I oni tam się spotykają, demokraci z republikanami, konserwatywni z niekonserwatywnymi, siadają na cygarku, cygarko ich łączy i gadają przy cygarach o sprawach politycznych. Dzięki czemu następuje postęp spraw. Pojawiło się kilka tematów w Kongresie Amerykańskim zupełnie nowych. Za czasów Nancy Pelosi, poprzednie rozdanie, w ogóle nie było ponadpartyjnych umów. Nie dało się przeprowadzić ustawy, w której byliby i demokraci, i republikanie, bo cały system stawiał opór. Głównie pani marszałek Pelosi stawiała opór. A teraz się poluzowało, oporu nie ma, palą cygarka, moczą je w koniaku. No i na wizji facet zapalił, więc o to
sobie mówię.
Nie dostał żadnej kary, bo w prywatnej telewizji możesz co robić. Nie ma Rady Radiofonii i Telewizji. Prywatna telewizja ma prawo zbankrutować, gdyby pokazywała rzeczy, których ludzie nie chcą oglądać. Natomiast nikt nie ma prawa mówić telewizji amerykańskiej, co wolno, a co nie wolno na wizji.
A co wolno, a nie wolno prezydentowi Stanów Zjednoczonych? Czy jest ciąg dalszy afery Joe Bidena?
No, śledczych powołano. Otóż my w tej chwili mylnie mówimy, że prezydent Joe Biden wyniósł dokumenty z Białego Domu. Otóż wtedy, kiedy wynosił ściśle tajne dokumenty, był wiceprezydentem i absolutnie nie wolno mu było tego robić. Jest coś takiego jak SCIF. To jest jakiś rodzaj sejfu, schowka bądź pokój w danej lokalizacji do przechowywania dokumentów ściśle tajnych. Jeżeli coś zostało wyjęte z tego urządzenia bądź pokoju, to musi do niego wrócić. To są szkolenia, które się prowadzi wszystkim nowo zaprzysiężonym prezydentom również. I Joe Biden, 50 lat w polityce, wie o tej procedurze. Jest 1 miliard dokumentów ściśle tajnych w Ameryce, o wiele za dużo. Powinno być mniej, urzędy mają tendencję do utajniania. Jak jest teczka ściśle tajne, to ktoś ci to przynosi, na przykład w żelaznej teczce, której pilnuje i mają przypiętą do ręki kajdankami, jeszcze jest ich dwóch, otwiera, ty sobie czytasz, jak skończyłeś czytać, to czego nie wniosłeś do gabinetu, tego nie możesz wynieść. Czyli prezydent, nawet Trump, nie mógłby tego zrobić. Prezydent Biden nie mógłby tego zrobić, chyba że odtajni dokument. I sytuacja prezydenta Trumpa była taka, że przepisy w ogóle nie mówią o tym, w jaki sposób prezydent odtajnia. Mówią tylko, że jest najwyższym organem do odtajniania dokumentów. Czyli jeżeli prezydent pokaże coś nagle do kamery, na czym jest napisane ściśle tajne, to znaczy, że właśnie odtajnił. Jeżeli coś wsadzi sobie do kieszeni i zabierze do prywatnego domu w Mar-a-Lago, to znaczy, że odtajnił. Takie jest prawo. W czasach, kiedy dokumenty z Białego Domu wynosił Joe Biden, to on był wiceprezydentem. A wiceprezydent nie ma takiego uprawnienia. Musiałby iść do Obamy i Obama musiałby w takim przypadku napisać mu kartkę papieru, odtajniam te kwity. Obama mógłby sobie coś zabrać do domu sam. Akt wyniesienia z bezpiecznej przestrzeni do przestrzeni otwartej jest odtajnieniem, jeśli to robi jeden człowiek tylko w Stanach Zjednoczonych, prezydent Stanów Zjednoczonych. Natomiast Joe Biden to 6 lat temu wynosił dokumenty i bałagan straszliwy, bo miał je na uniwersytecie w szafce, w garażu stały i nawet sfilmowali to. Robili film o jego korwecie rozrywkowy. Jay Leno to robił. Już kończę, bo wybiła u was godzina, u mnie 11. I na tym filmie rozrywkowym na temat samochodu Corvetta widać te skrzynki z papierami, które stoją w kącie garażu w jego prywatnym domu w Delaware. Za coś takiego w Ameryce jest ciężki kryminał. Są filmy w internecie, jak jakiś urzędnik FBI zapomni się i nie włoży do tego skifu z powrotem dokumentu, do tej żelaznej, do sejfu, wszystko jedno. I leci przez całe miasto z płaczem, bo wie, że trafi do kryminału, jak go przyłapią na czymś takim. No to wiele osób siedzi w tej chwili w więzieniu za to, co Biden zrobił. No nieopatrznie, czy co tam.
Niechcący. A propos dokumentów, tak. Wysłałem ci pewien dokument, o którym byśmy porozmawiali za tydzień w studiu Dziki Zachód. To jest dokument, który dotyczy kamieni milowych, które Polska musi spełnić, żeby dostać pieniądze z KPO. Bardzo piękny język. Poezja. A lubisz poezję?
No tak, już się boję tych kamieni milowych, które będą kamieniem u szyi.
Do usłyszenia.
To tym optymistycznym akcentem zaraz pójdę na słońce, bo mam już dość tych kamieni wszystkich. Bye!
Studio Dziki Zachód.